Kochani, dzisiaj będzie troszkę inaczej. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział i będę się dzielił od 18 wiersza. Kochani, kiedy będę się dzielił i będę czytał pewne fragmenty, jeśli chcesz słyszeć, jak Bóg mówi, musisz mieć wrażliwe serce. Miej na tyle pokory, żeby otworzyć swoje serce i słuchać. Bóg Ojciec wydał świadectwo swoim Synu i mówi tak: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Potem jest opisana historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia człowieka, który był opętany pod wpływem demonicznym, był ślepy i niemy. Uzdrowił go tak, że odzyskał mowę. Lud się zaczął zdumiewać. Faryzeusze to usłyszeli. To byli dziwni ludzie. Och, ludzie. I powiedzieli tak, że ten wygania demony mocą Belzebuba. Chcę wam coś powiedzieć. Spotkałem się już z takim określeniem w stosunku do mnie. I kiedy to usłyszałem wtedy, ja znałem ten fragment biblijny, zasmuciło mnie to. I miałem taki Boży smutek w swoim sercu. Potem Pan Jezus naucza, że każde królestwo rozdwojone samo w sobie nie ostoi się, pustoszeje. Żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. I zaczyna im tłumaczyć, że jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, to synowie wasi przez kogo wyganiają? I powiedział tak, oni będą waszymi sędziami kiedyś. Ale jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, to nadeszło do was Królestwo Boże. I potem mówi bardzo ważne słowa. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Posłuchaj. Jezus mówi tak. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Potem ostrzega ludzi i mówi tak, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Potem mówi do ludzi, zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Zadam ci pytanie. Jakie owoce rodzisz? Musisz to wiedzieć. Drzewo zawsze symbolizuje człowieka albo królestwo. Jakie owoce ty rodzisz? Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Potem mówi o słowach. Wiecie, już pomijam to, że powiedział plemiona żmijowe. Okej, zostawmy to. Bowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. Zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. I potem Jezus ostrzega z każdego nieużytecznego słowa. Które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wiecie, przysłuchiwali się temu, co Jezus mówił. I potem przyszło kilku uczonych w piśmie. I mówią tak: nauczycielu, a więc uznają go jako nauczyciela. Daj nam znak. Kiedyś powiedzieli do Jezusa tak: lekarzu, ulecz samego siebie. Jakżeś taki mądry. To ulecz samego siebie. Jezus odpowiada im tak: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda. Podzielę się z wami tutaj czymś. Byłem w takich miejscach, kiedy słyszałem niewypowiedziane słowa. Jak gdzieś taki mądry, to pokaż, co potrafisz. Słyszałem te niewypowiedziane słowa bardzo wiele razy w różnych miejscach. Potem Jezus mówi taki przykład o Jonaszu i mówi tak: mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. I potem mówi, a tu tutaj więcej niż Jonasz. I mówi tak: królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Spróbujcie sobie wyobrazić człowieka, usłyszała tam w tym miejscu jest pewien człowiek, który ma potężną mądrość. Więc zabrała prezenta, zapakowała na wielbłądy i ruszyła w drogę. Przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości. A Jezus mówi, tu jest więcej niż Salomon. Jezus nie miał mądrości, on sam był mądrością. Jezus nie miał mądrości, bo on sam był mądrością. I potem ostrzega ludzi i mówi tak: gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, zatrzymam się. Niektórzy do dzisiaj nie wierzą w to, że wierzący w Boga mogą być zdemonizowani. Niektórzy do dzisiaj mają teologiczny miks i nie potrafią tego zrozumieć. A do kogo on to mówił? Do Żydów, do ludzi. Oni wierzyli w Boga Jahwe. Czy to jest ten sam Bóg, którego my wierzymy? Tak? Ten sam? Amen. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia i nie może go znaleźć. I mówi tak: wrócę do swego domu. Tam było mi fajnie. Miałem ciepłe mieszkanko. Nieraz przez wiele, wiele lat. Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Przyszedłszy, zostaje go opróżnionym, wymiecionym, przyozdobionym. Mówi, o, nie ma bałaganu już tutaj, ale jest pusty. Ale jest pusty. Idzie, zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy mieszkają tam, I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Jezus mówi tak, tak będzie z tym złym pokoleniem. Podzielę się znowu z wami czymś. Widziałam ludzi, którzy szczerze się nawrócili, narodzili się z Boga, byli ochrzczeni Duchem Świętym, nawet służyli w darach Ducha Świętego. Moc Boża się objawiała, znaki i cuda były. Ale potem zbagatelizowali coś i pozwolili, żeby ich dom został pusty. A moja Biblia mówi i ostrzega, bądźcie pełni Ducha. I stan stał się gorszy. O wiele gorszy. I to mi mówi, że jest bardzo niebezpiecznie. Ignorować tą rzecz. Widzicie, chrześcijaństwo to nie jest zabawa. To nie jest zabawa w kościółek. To jest życie. Idźmy dalej. I kiedy Jezus to naucza, musiał być w jakimś pomieszczeniu i nagle przychodzi ktoś i mówi tak. Słuchaj, tam matka twoja i bracia stanęli na dworze i chcą z tobą mówić. Innymi słowy, jakby wyjdź, zostaw to i wyjdź tam do nich. Twoja mama przyszła. Bracia przyszli. Mamy kochać rodziców, czy nie? Czcij ojca i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył. I to jest niezmienne i to jest amen. Tak czy nie? Tak. To matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą rozmawiać. A co on mówi? Rzekł temu, co mu powiedział. A któż jest moją matką? Kto to bracia moi? I potem mówi tak, wyciągnąwszy rękę ku uczniom, mówi tak, oto matka moja, oto bracia moi. I można by było powiedzieć, zignorował swoją mamę. I potem mówi tak, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. I można byłoby dodać tak, inni nie. Ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, jest moją siostrą, moją matką. Zadaję ci pytanie, jakimi drogami dzisiaj chodzisz? Czy czynisz wolę Ojca? Czy znasz ją? Czy chodzisz własną drogą? I jeszcze masz żal do Boga, że cię nie błogosławi. Potem znowu wychodzi z domu, siada nad morzem. Zebrało się mnóstwo ludzi. Wsiadł do łodzi, poprosił Piotra. Wypłynęli. Głos po wodzie dobrze niesie. Nie trzeba było nagłośnienia. I zaczął do nich mówić. Wiele w podobieństwach. I mówi tak. Wyszedł siewca, aby siać. Widzieliście siewcę kiedyś? Nie siewnik, tylko siewcę. On ma taki worek z ziarnem, przepasany taką płachtę zawiązaną. Idzie, bierze ręką ziarno, sieje. Takim miarowym ruchem i krokiem. Wraca i znowu sieje. Dzisiaj są siewniki, maszyny, ale ja widziałem coś takiego. To wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę, przyleciało ptactwo i zżarło. Inne zaś padły na grunt skalisty, nie miały wiele ziemi, szybko powschodziły, ale gleba nie była głęboka. I gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padły na dobrą ziemię, wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. I potem mówi tak, kto ma uszy, niechaj słucha. I skończył. I kiedy tak myślę, próbuję sobie odtworzyć tłum ludzi, słucha tego. I myślę, że jest przynajmniej kilka kategorii ludzi. O czym on w ogóle mówi? Przecież my wiemy, siejemy ziarno, wiemy, co się dzieje. O czym on mówi? Po co on takie rzeczy gada? Myśleliśmy, że będzie coś ciekawszego. Dajmy sobie spokój. Idziemy do kawiarni albo do McDonalda na lody. Będzie weselej i przyjemniej. Myślę, że byli też tacy, którzy mówią tak. Chyba po coś to mówił. Ale co on chciał przez to powiedzieć tak naprawdę? I kombinują jak konie pod górę. I tak myślą, skończył, więc wracają i dyskutują. Jak myślisz, co to mogło znaczyć? Jeden mówi to, drugi tamto, trzeci jeszcze inne. Może zaczęli się nawet kłócić o zrozumienie. Gdyby to byli Polacy, to dwóch Polaków ma trzy zdania. I każdy będzie upierał się, że to on ma rację. I myślę, że odszedł. Przychodzą uczniowie i mówią tak, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Więc musieli widzieć, że nie wszyscy rozumieli, o czym on mówi w ogóle i po co on to mówi. Czy nie lepiej wyjaśnić prosto? Żeby wszyscy mogli zrozumieć, dlaczego tak robisz? A on odpowiadając mówi tak, wam dane jest znać tajemnicę królestwa, tamtym nie jest dane. O, to znaczy, że my jesteśmy lepsi. A Bóg mówi, ja nie mam względu na osobę, udzielam ducha bez miary. I Jezus tutaj robi podział. Wy i tamci. Wy i tamci. I mówi tak, wam dane jest, tamtym nie. A przecież Bóg jest, kocha wszystkich ludzi. Nie ma względu na osobę. A Jezus mówi, wam jest dane, tamtym nie. I mówi tak, są tajemnice. Widzisz, królestwo ma tajemnice. Kiedy Jezus przyszedł z królestwem, potrzebujesz zrozumieć taką rzecz, że Królestwo Boże, ono się zrodziło w sercu kochającego Boga Ojca dla okłamanej, grzesznej, odrzuconej, zranionej i cierpiącej ludzkości. I przyszło na ziemię poprzez Syna. Po co? Żeby zaspokoić te wszystkie potrzeby. potrzeby, które może zaspokoić królestwo? Musisz sobie zadać to pytanie. Widzisz, ono ma tajemnicę. Jeśli chcesz zaspokojenia potrzeb z nieba poprzez Jego Królestwo, to musisz poznać tajemnicę. Bo inaczej nic nie dostaniesz. Będziesz się zastanawiał, o czym On mówi. I mówi tak do uczni. Ciekawa rzecz. Temu, kto ma, będzie dane. I będzie jeszcze obfitować. W innej Ewangelii jest napisane, temu, który ma, będzie dodane i obfitować będzie. A temu, który nie ma i to, co jeszcze myśli, że ma, zostanie mu zabrane. Kurczę, to jest niesprawiedliwe. Czy to jest sprawiedliwe według was? Po ludzku to jest niesprawiedliwe. Przecież ten kochający Bóg Ojciec powinien dawać tym, którzy nie mają. A nie dawać tym, którzy mają, żeby oni jeszcze wzrastali. Wam jest dane, tamtym nie. Temu, który ma, będzie dane i obfitować będzie. Temu, który nie ma i to, co ma, będzie odjęte. I mówi tak. Wytłumaczę wam, dlaczego do nich mówię w podobieństwach. Patrząc, nie widzą. Słuchając, nie słyszą. Ani nie rozumieją. A więc można patrzeć i nie zobaczyć. Wczoraj mieliśmy szkołę wiary i rzuciłem takie słowo. Wiarę można zobaczyć. I widziałem, jak oczy jednego studenta się rozszerzają. Był zszokowany. Ja mówię, tak, wiarę można zobaczyć, niewiarę też można zobaczyć. Ja to widzę. Wiarę natychmiast rozpoznam. Niewiarę też. A więc te rzeczy można zobaczyć. Ja rozpoznam wiarę, rozpoznam nadzieję, rozpoznam pragnienie i rozpoznam niewiarę. Widzisz, te rzeczy nie widzisz fizycznymi oczami. Oczyma, nie wiem, jak to się mówi po polsku. Oczyma, wszystko jedno. Może być, tak? Okej. Okay. Dzięki za łaskę. Dlatego do nich mówię, bo patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówiło tak. Będziecie, Bóg powiedział wtedy do swego ludu, będziecie stale słuchać, nie będziecie rozumieli. Stale słuchać i nie będziecie rozumieli. Powiem wam, to jest tragedia. To jest tragedia. Będziecie ustawicznie patrzeć i nie ujrzycie. Powiecie, czy to nie jest tragiczne? Dla mnie to jest siąść i płakać. Jezus dalej mówi, dlaczego tak będzie? Albowiem otępiało serce tego ludu. Co to jest otępiałe serce? Połóżmy sobie tu palec i wrócimy do Efezjan 4,18. Mając zaś przytępiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca, przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich. I ta nieświadomość przychodzi przez zatwardziałe serce. A co to jest zatwardziałe serce? Ja już wiem. Ja już wszystko wiem. Nikt nie będzie mnie pouczał. Ja mam teologię skończoną. powiem wam, można być doskonałym teologiem i nie znać Jezusa. Można znać tą Biblię na pamięć i cytować i nie znać Jezusa. Można powiedzieć wierzę w Boga i nie znać Jezusa. Wszyscy Żydzi wierzyli w Jahwę, ale nie rozpoznali Mesjasza, na którego czekali, mieli obietnicę. Otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli. Więc widzisz, żeby serce zrozumiało, muszą być dwie rzeczy. Otwarte oczy serca i otwarte uszy serca. Musisz widzieć Królestwo, które jest dzisiaj, teraz, tutaj. Może być zadał mi pytanie, ale ja go nie widzę. No właśnie dlatego. A ono tutaj jest. Ono tutaj jest. Więc jeśli nie widzisz, to znaczy, że oczy twojego serca są zamknięte. Jeśli nie słyszysz w tej chwili Boga, który mówi, to znaczy, że twoje uszy są zamknięte. I to znaczy, że twoje serce jest zatwardziałe. I potem mówi tak. I sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. O, ilu z was potrzebuje uzdrowienia? Ja pokazuję wam drogę. Wiecie, że to jest bardzo mocno związane z nawróceniem? Ale nie wszystkim to się podoba. Ale potem mówi do uczniów: błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. I dalej mówi tak. Zaprawdę mówię wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Podzielę się z wami czymś. Kiedy nieraz posługuję ludziom, którzy przyjeżdżają z Polski, nieraz robią setki kilometrów, nieraz posługuję ludziom w kościołach, innych tam, gdzie wyjeżdżam. I nieraz słyszę takie słowa. Pamiętam na szkole wiary, jedna osoba przyszła i prawie z płaczem mówi tak. Pastorze, dlaczego u nas w kościele tego nie ma? I mówi tak. U was w Kanaanie to jest. I mówi, pewnie ludzie są szczęśliwi. U nas tego nie ma. I nieraz miałem taką pokusę powiedzieć tak. Dziecko, co z tego, że to jest? Skoro tylko cząstka przyjmuje. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie. Nie ujrzeli. Usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I potem mówi tak, wytłumaczę wam to podobieństwo. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły. Kto to jest zły? Diabeł. A niektórzy w ogóle już w to nie wierzą. Przychodzi zły. I porywa to, co zasiane w jego sercu. To znaczy, że on przychodzi, bierze swoją łapę i chce wyciągnąć to, co Bóg do ciebie przemówił z twojego serca i zrobi wszystko, żeby to zrobić. I ma w tym cel. Porywa to, co zasiano w sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. Jeśli pozwalasz na to, Bóg też zezwoli. Jeśli nie chronisz i nie szanujesz słowa Pana i pozwalasz, żeby wróg wyciągał to z serca twojego, Bóg na to zezwoli. On nie przekroczy twojej woli. On uszanuje twoją wolę. Posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa, zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały. A kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, gorszy się. Innymi słowy, odpuszcza sobie. Kiedyś by z tymi ludzie mówili, nie bądź fanatykiem. Przecież musimy jakoś żyć na tej ziemi. Ty jesteś jak fanatyk. Dzisiaj jest taka zasada, że jeśli jesteś w zgromadzeniu i wystajesz ponad, to wszyscy dają ci w czapę, chcą dać, żebyś się zrównał z nimi. Wiesz dlaczego? Bo oni nie chcą dorównać do ciebie, oni chcą ciebie ściągnąć do siebie. Więc kiedy ty na to się nie zgadzasz, to zaczynają cię oskarżać. Zaczynają mówić przeciwko tobie. Zaczynają plotkować przeciwko tobie. Zaczynają różne bzdury mówić przeciwko tobie. Kłamstwa różne, oskarżenia, plotki. I niektórzy nie wytrzymują tego. I mówią tak, no rzeczywiście, chodźmy do kawiarni zabawić się. Posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa, z radością je przyjmuje. Ale potem, coś wam powiem, kochani, to nabożeństwo się dzisiaj skończy. Wyjdziecie stąd i będzie przed wami tydzień. Jak 2 + 2 = 4, wróg zacznie działać. Nie ma w sobie korzenia, jest niestały. A kiedy przychodzi ucisk i prześladowanie, odpuszcza sobie. Pan Jezus powiedział takie słowa. Kto nie bierze krzyża swego, a usiłuje iść za mną, nie jest mnie godzien. Gdybym ci zadał dzisiaj pytanie, czy dzisiaj idziesz za Jezusem i twoje pytanie byłoby tak, to zadałbym ci drugie pytanie, czy możesz mi powiedzieć, co jest twoim krzyżem, który niesiesz? Jeśli nie potrafiłbyś, czy nie potrafiłabyś na to pytanie odpowiedzieć, to mam pewne wątpliwości, czy idziesz za Jezusem. Mam duże wątpliwości. Niektórzy mówią, o, te problemy, te choroby, to wszystko, to jest krzyż. To jest dzieło diabelskie, a nie krzyż. Krzyżem jest to, że przyznajesz się do Jezusa i nie prowadzisz się sprowadzić do poziomu. To jest twój krzyż. Że nieraz najbliżsi cię nie będą rozumieli. A nieraz nawet przeciwko tobie będą mówić. I to będzie twój krzyż. To, że nie będziesz się wstydzić Jezusa. Idźmy dalej. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata, łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ten, który słucha, słyszysz słowo i mówisz tak, o pastorze, to było fajne słowo. To mnie tak dotykało. Ale nabożeństwo się kończy. Idziesz do domu, do pracy, do zajęć, do rodziny, do dzieci, do garów, do nauki. Włączasz telekuku, seriale lecą, nakręcają cię. Świat reklamami uderza w ciebie nieustannie. I mówisz tak, no jakoś trzeba przeżyć. Wszyscy tak żyją. Przecież ja wierzę w Boga. Chodzę do kościoła, nawet dziesięciny oddaję. Od czasu do czasu nawet ofiarę złożę. I żyję w samosprawiedliwości. Jeśli ktoś miłuje ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Umiłowanie tego świata, łuda bogactwa zaduszają słowo i nie wydają plonu. A więc słowo powinno wydawać plon. Tak? Warto sobie zadać pytanie, ile razy Bóg do mnie mówił, czyli zasiał ziarno w moje serce i gdzie jest plon? To gdzie jest ten plon? Posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha, rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Posiany na dobrej ziemi. Dobra ziemia. Dobra gleba. Właściwa postawa serca. Właściwa postawa serca. Dobra gleba. Właściwa postawa serca przed Panem, nie przed sobą czy przed sąsiadem. Przed Jezusem. Słucha słowa, rozumie, co Pan mu, co to słowo mówi, co mówi do niego osobiście, rozumie to. Nie potrzebuje translatera czy translatora do tłumaczenia. Po prostu rozumie, serce słyszy i rozumie. Ten wydaje owoc. Zadaj sobie pytanie, ile lat jestem wierzącym? Gdybyś dzisiaj miał stanąć przed Jezusem, i On by się ciebie zapytał, pokaż mi owoce. Pokaż mi owoce tego słowa, którym mówiłem do ciebie. To co byś pokazał i pokazała? Fajne słowo, nie? Błogosławione słowo. Widzisz, ale ono nie łechcze duszy. Ono jest jak miecz, który rozdziela. Na tym kończę i powiem wam, dlaczego dzielę się tym. Ja chciałbym, żebyśmy my, kochani, mieli pewną świadomość, która jakby coraz bardziej tak realnie przychodzi do mnie. Gdzieś to zawsze wiedziałem, ale to zaczyna jakby narastać i dlatego, kiedy modliłem się i wczoraj wieczorem, i nad ranem jeszcze, i dzisiaj przed południem miałem zaplanowane zupełnie inne słowo. Ale kiedy rano czytałem Biblię, Pan mi zwrócił uwagę na te rzeczy i powiedział, że o tym mam mówić. Wrócę do tego, kochani, co to tutaj było napisane, co Pan Jezus powiedział. Błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Co prawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. My potrzebujemy jako ten Kościół mieć taką świadomość, że Bóg w swojej łasce i miłosierdziu karmi nas tutaj wyjątkowym słowem. Ja wiem, że można się przyzwyczaić do pewnego poziomu i uważać, że to już jest normalne. Wiecie, człowiek szybko się przyzwyczaja do dobrych rzeczy. Kiedy ja wiele razy się dzielę tutaj z Słowem, to Bóg też do mnie mówi. Ja jestem Bogu bardzo wdzięczny za pokarm, który mamy tutaj w Kościele. Kiedy jeżdżę gdzie indziej, to na niektóre spotkania ludzie przyjeżdżają kilometrami, żeby posłuchać. Tutaj nie chodzi, kochani, o osiołka, który ma na imię Bolek. Widzisz, jeśli będziesz patrzył na naczynie, to nie jest właściwa rzecz. Ty musisz zobaczyć Pana, który zdecydował się używać takie naczynie, a nie inne, i obdarować go tym, a nie innym. Ja nie mam wszystkiego od Boga, ale mam świadomość tego, co otrzymałem od Niego. I staram się ten dar szanować i rozwijać. I wielu mi mówi, że mam szczególny wgląd i potrafię ze słowa wyciągnąć bardzo wiele. Ja wiem, że tak jest. I to jest dar. Ja sobie tego nie wypracowałem. To przyszło z nieba. Dlaczego się tym dzielę, kochani? Nauczmy się takiej wdzięczności za to, co Bóg nam tutaj daje. Czy myślicie, że ja będę wiecznie tutaj żył? Ja kiedyś jeździłem rok czasu do schroniska brata Alberta. Przychodzili ludzie na spotkania. Zawsze w każdą środę wieczorem tam jeździłem z zespołem. Ludzie przychodzili na taką stołówkę, siadali. Niektórzy palili, dmuchali mi w twarz dymem. Niektórzy sobie siadali naprzeciwko i mówili, no to posłuchamy cię. Niektórzy przychodzili po pieniądze. Niektórzy chcieli rzeczy, a ja powiedziałem, nic z tych rzeczy nie dostaniecie tutaj. Ja przywożę wam coś, co może zmienić wasze życie. I kiedyś Pan powiedział tak, powiedz im, że twój czas się tutaj kończy. I ja kiedyś pojechałem w środę i powiedziałam tak, wykorzystajcie to, że tu jeszcze jestem. A oni uważali, że ja żartuję. Nie chcę, żebyście zrozumieli, że mój czas się tutaj kończy. Nie. Ja chciałbym, żebyście coś chwycili. I potem byłem jeszcze raz i jeszcze raz i na następną środę Pan powiedział tak, jedziesz tam ostatni raz. I powiedziałam to w zespole. A oni powiedzieli, słuchaj, no nie możesz nas tak zostawić. Ja powiedziałem, jeśli chcecie, jedźcie. Ja już nie jadę tam. Pojechałem tam ostatni raz i powiedziałem na początku. Głosiłem słowo. I powiedziałam, widzicie mnie tu ostatni raz. A oni myśleli, że ja żartuję. Ja powiedziałam, nie. Ci z was, którzy chcieli wykorzystać ten czas i widziałam takich, którzy wykorzystali. Bóg uwolnił niektórych ludzi, uzdrowił ich. Widziałam tam znaki, cuda. Widziałam, jak Bóg zmieniał życie ludzi, dawał im pracę, łączył rozbite małżeństwa, dawał im w cudowny sposób mieszkania. To byli ludzie z kryminału i z ulicy. Po kilkunastu latach wyroków niektórzy, nałogowi alkoholicy. Ja widziałem, jak ludzie z butelki Denaturat tam pili. Dlaczego się tym dzielę? My potrzebujemy, kochani, pewnej mądrości. Potrzebujemy nauczyć się wdzięczności do Ojca za to, co daje. Ja chcę wam powiedzieć, że Ojciec patrzy z nieba na to wszystko. Co robimy z Jego Słowem? Czy szanujemy to, czy nie? To jest Ojciec. Ojciec zawsze chce wychować swoje dzieci i doprowadzić je do dojrzałości. Amen? Ale Ojciec na siłę z tobą nic nie zrobi, ani ze mną. Nauczmy się szanować to, co mamy, a będziemy mieli więcej. Jeśli pragniesz czegoś więcej w tym miejscu, ja pragnę. Ja nieraz mam smutek i powiem wam, na czym on polega. Że najwięcej manifestacji Bożego Królestwa widzę poza tą salą. Najwięcej cudownych uzdrowień widzę poza tą salą. I można by sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Przeczytajcie sobie. W Ewangelii Marka jest opisana historia, kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu. Tam znajdziecie odpowiedź. Na tym chciałbym skończyć dzisiaj. Chciałbym kogoś tu poprosić, kto ma świadomość i jest wdzięczny Bogu za to, co tutaj mamy. Jest taka osoba tutaj na sali? Proszę, przyjdź tam. Przyjdź. Ta w tym żółtym sweterku. Powstańmy. Ja chciałbym, żebyśmy dziękowali Bogu za to.
Kochani bracia, chcę z tego miejsca podziękować pastorowi i Bogu, że go tak obdarował. Ja jeździłam do Bytomia z Piekar Śląskich, czasem z Rudy, żeby słyszeć słowo pastora. Kupowałam płytki, uczyłam się szkoły wiary, podawałyśmy sobie w piekarach. Pastor nie wie o tym. Jedna, drugie i kopiowałyśmy. Tak, potrzebowałyśmy
bez
tylko
zezwolenia?
Tylko dla naszego wewnętrznego, cztery osoby, właśnie to
żartuję,
trzy, tylko dla naszego użytku. Wiedziałyśmy, że tak nie wolno, więc tylko żeśmy sobie przemodliłyśmy, czy możemy dla siebie.
Wybaczam.
Przemodliłyśmy, czy możemy i mamy to zachowane dla siebie. I Bogu dziękuję i dziękuję, że tu jestem. Dziękuję, że się karmię i wszystko notuję. Może kiedyś to Bóg do czegoś przyda. Także błogosławię was, błogosławię pastorowi. Monika, dziękuję Bogu. I dziękuję za to słowo. Amen.
Ty się zgłosiłaś druga, żeby dziękować Bogu za to, co tu mamy, tak?
Myślałam, że pierwsza, to jest niemożliwe.
Nie, bo ja widziałem ją, że na pierwsza stała.
Ja jestem przekonana, że pierwsza. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, za to, co tutaj mamy. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty w tak cudowny sposób tutaj działasz. Dziękujemy Ci za tę obfitość słowa. Dziękujemy Ci, Panie, za ten stół bogaty i obficie zastawiony. Dziękujemy Ci, Panie, z całego serca za to, co Ty do nas mówisz przez te ostatnie dni, przez te wszystkie lata. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą osobę, którą tu powołałeś, za tych wszystkich, którzy są tu od początku i budują to miejsce, którzy przyłączają się do budowy tego miejsca. Dziękujemy Ci też za tych, którzy tu kiedyś budowali i odeszli, Panie. My wierzymy, że masz moc ich tutaj przyciągnąć. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za narzędzie, jakim jest nasz pastor. Dziękujemy Ci za jego żonę. Dziękujemy Ci za nich. Modlimy się, Panie, żebyś obficie ich błogosławił każdego dnia, każdej nocy. Panie, żebyś dodawał mu do tego, co jeszcze ma, do tego, co już ma, żebyś mu dodawał, Panie. A my wszyscy wierzymy, że będziemy z tego czerpać, czerpać i czerpać. Panie, niech obficie płynie Twoja święta obecność, Panie, przez ich życie. Panie, oddal od nich wszystkie choroby. Oddal od nich wszelkie jakieś złe rzeczy, Panie. Niech wszelkie błogosławieństwo, wszelka moc ich dotyka, Panie. Niech wszelkie błogosławieństwo stanie się ich udziałem. Amen. Jeszcze chciałam z tego miejsca po prostu powiedzieć, że nieraz też, bo ja mam taką okazję i to jest dla mnie ogromnym przywilejem. Myśmy też z Ulą wczoraj rozmawiały, bo Ula też służy w czasie tej szkoły wiary i są jeszcze inne osoby, które służą w czasie szkoły wiary. Ja miałam też wielokrotnie taki przywilej służyć u boku pastora i jego żony. I powiem Wam, że jest to dla mnie ogromnym przywilejem i nieraz też odbieram i odczuwam taki ogromny smutek w sercu. I my potrzebujemy naprawdę nakłonić naszego ducha, nasze serce na słuchanie tego, co tutaj jest mówione. Wiecie co, po wczorajszym takim całym dniu słuchania na temat uzdrowienia, ja stwierdziłam, że ja nie muszę nigdzie jechać na żadną kampanię uzdrowieniową. Po prostu bogactwo tego słowa jest takie pozytywnie, wewnętrznie budujące i takie wręcz porażające. I kto wczoraj uczestniczył w tym dniu, ja wierzę, że był bardzo pobłogosławiony. Ja również. Tyle.